Dzień dobry, słychać mnie?
Dzień dobry. Pszczele wieści z tego, co możemy Państwu powiedzieć. Bardzo dziwny odcinek. Pszczele wieści. Pszczele wieści.
Pszczele wieści. Kolejny odcinek. Tym razem nagrywamy, przynajmniej ja nagrywam u siebie na pasiece. Pada deszcz, jest burza, dodatkowo będzie słychać moje kaczki i koguty, także się nie przeraźcie, jak coś tam będzie w tle skrzeczało. To są moje maluchy. Nie samymi pszczołami człowiek żyje. Także mam cztery artykuły. Pierwszy artykuł z pasieki. To jest ostatnie wydanie, lipiec-sierpień. Dotyczy, jak przenoszą się choroby pszczół. Część pierwsza. Doktor Gajdy i lekarz, czy doktor, mogę, Ewy Mazur? Ty Kuba znasz,
panie Łodarz. Lekarz weterynarii.
Lekarz weterynarii, Ewy Mazur.
Tak. To jest odpowiednik magistra, sam to myliłem niedawno.
Okej, dziękuję za wyjaśnienie. I w artykule miłe panie wyjaśniają, w jaki sposób przenoszą się choroby w pasiece, między pszczołami. I tutaj ważne jest podział, tak zwany podział pomiędzy przenoszeniem drogami pionową, wertykularną i horyzontalną, czyli poziomu. Ta pionowa polega na tym, że patogeny są przenoszone przez matkę, natomiast horyzontalna polega na tym, przepraszam za burzę, bo będzie grzmiało, na pewno będzie słychać to. Horyzontalna jest przenoszona z zakażonym pokarmem. Tutaj autorki opisują sposób, w jaki są przenoszone, poprzez kwiaty, czyli poprzez nektar, może coś takiego następować, przenoszenie, poprzez wodę, poprzez rabowanie, ramek z pokarmem, ramek z posypanych rodzinach, ale też, co dla mnie może nie było zaskoczeniem, ale no, trochę się zdziwiłem, że też mogą przenosić mrówki pomiędzy rodzinami, tak? To coś, czego nie wiedziałem. I tutaj autorki wskazują, że częstym źródłem jakby roznoszenia się chorób, no, przyczyniania się do roznoszenia chorób jest brak higieny. Pasiece, to między innymi ramki, które są zostawiane na zewnątrz, czy ule, w których rodziny osypały się w sezonie zimowym, w okresie zimowym i nie zostały posprzątane przez pszczelarza, ale też, nawiązując do tych mrówek, wysoka trawa, która powoduje, że mrówki mają łatwiejszy dostęp do ula, a jednocześnie mogą łatwiej się ukryć, no i też mogą budować swoje tam kolonie przed ulami. U mnie to działa tak, że na wysokiej trawie są te kolonie z mrówkami. Akurat na pasieczyskach no, mamy to szczęście, że mamy w lesie wszystko i tam jest gliwie, nie ma w ogóle trawy, ale to, że mrówki przenoszą, to nie wiedziałem.
No dla mnie to również nowość. Choć obawiam się, że po tym artykule i po tym, co powiemy, podcast się ukaże, rozpocznie się na grupach facebookowych kaskada pytań dotyczących tego, jak walczyć z mrówkami, które te straszne choroby przenoszą.
Właśnie, to troszeczkę a propos tego, co o czym rozmawialiśmy Emil, my w poprzednim odcinku, odnosząc się do artykułu z ABJ, że warto też obserwować i podtrzymywać różne interakcje, prawda, ekologiczne, które dzieją się w ulu. I tam wtedy, Tom, ciebie nie było, rozmawialiśmy między innymi właśnie o wybijaniu szczerszeni, os i, no i powiedzmy różnych innych zwierząt w sposób, no czasami taki, może nadmierny, tak przynajmniej z tego artykułu wynikało, nie? I tak o tym podyskutowaliśmy. No więc faktycznie może się zacząć nadmierne, powiedzmy, wybijanie mrówek. No tak. Bo jeśli chodzi na przykład o mrówki, te hurtnice, no to one tam w kolonii mają ile osobników, to tam nic nie są w stanie zrobić takiej rodziny.
Ale czerwone mrówki, powiem wam, że mam pasieczyska naprawdę w głuszy takiej leśnej, odkłady właściwie tam wywożę do unasieniania i tam są te czerwone mrówki, takie bardzo duże, tak?
Rudnice.
Rudnice. I te rudnice, gdzieś czytałem, że one, znaczy ogólnie czytałem, że mrówki niszczą wszystko, znaczy są bardzo, jeżeli pojawi się jakieś źródło pokarmu, albo zagrożenie dla ich źródła pokarmu, to jest niszczone przez te mrówki, to w którymś tam artykule.
Znaczy mi jedną rodzinę słabą, fakt, rodnice kiedyś, bo postawiłem dość niedaleko od kopca, zabiły. Nie, rodzice to tak, mogą chyba zabić.
Ale powiem wam, że stoją odkłady trzyramkowe Dadanta i te mrówki owszem są na ulu, gdzieś pod ulem, ale w ulu ani jednej nie było i te rodziny się rozwijają świetnie.
Okej.
Także ja trochę w mrówki, które w jakiś sposób szkodzą, nie mówię o przenoszeniu chorób, mówię o szkodzeniu na zasadzie zabicia rodziny czy osłabienia rodziny, nie do końca wierzę. I tutaj może autorki też nawiązują do tego, że mrówki przenoszą choroby, ale mi bardziej to widzę w ten sposób, że mrówki roznoszą choroby z osłabionych rodzin lub rodzin, które się nie bronią, tak? Czyli już, lub osypanych rodzin, bo mogą zostać wyrabowane.
A jest to wyjaśnione w tym artykule?
Nie jest, ale tak może być, no bo tutaj samo mrówka w ulu, no mam w lesie pasieki i widzę na bieżąco, tak? Co się dzieje. I mrówki w ulu nie zobaczysz. Jeżeli jest szczelny na zasadzie wylotek, jest jedynym miejscem, gdzie te mrówki mogą się dostać, to nie ma szans, że one w jakiś sposób zagrożą. Oczywiście osiadkowana denica też nie przeszkadza, tak? Te mrówki nie wchodzą. Mogą być na zewnątrz, mogą być w podkarmiarce, mogą być nad powałką, natomiast tam, gdzie pszczoły mają dostęp, tam tych mrówek nie ma, przynajmniej w rodzinach zdrowych. Ja tak to widzę. Ale tutaj no nie wiadomo, skąd ona przyniesie, tak? Czy ona nie zje jakichś resztek pszczoły, która się osypała przed ulem z powodu choroby i następnie to roznosi, chodząc po wylotku, czy przenosząc, tak? To wszystko istnieje. Ale najważniejsze tu no, w artykule to jest wskazanie, że higiena jest bardzo istotna przy zapobieganiu chorobom i to powinno być no, powtarzane, tak, że zarówno higiena poidła, także higiena czyszczenia uli po osypanych rodzinach, czy zamykania w ogóle, żeby inne pszczoły nie miały dostępu, czy usuwania ramek przytapiania, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja też bym dodał odkażanie pasieczyska, są preparaty do suchej dezynfekcji, które można stosować przed wylotkami, tak? No i to często jakieś grabienie, usuwanie osypów, to jest w tym okresie bardzo częste, gdzie dużo trutni ginie, tak? Są już powoli wyganiane z uli, one potrafią przed ulami czy pod ulem, gdzieś pod stojakiem zbierać się w grupy i następnie osypywać się i to też może być źródło chorób, gdzie to gnieciemy, depczemy, chodzimy po tym, tak? Czy właśnie może mrówki to jedzą i gdzieś roznoszą na tej zasadzie. Nie wiem, jakby dbacie o higienę? Kuba?
A ty, Emil, Tom, stosujesz to wszystko właśnie?
Znaczy ja powiem ci tak, jeśli chodzi o higienę, to stosuję. Akurat ramki, bardzo często mi się zdarza wycofywać ciemne ramki z pokarmem, które po prostu daję do wyrabowania, tak? Ale to jest takie izolowane pasieki, że i te rodziny są no w jakiś sposób leczone, tak? Te nieprodukujące miód. I natomiast jeśli chodzi o grabienie, czy usuwanie jakichś osypów po rodzinach, czy sucha dezynfekcja, czy dezynfekcja podkarmiaczek, to bardzo często robię za pomocą tam podchlorynu, to stosuję, tak? Uważam, że to jest podstawa. To samo narzędzia. Kilka różnych dłut i to, na co zwracam bardzo uwagę, jeżeli u mnie, czy pracownik pracuje, czy ja pracuję, to aby zaczynać przeglądy od tych rodzin najsilniejszych, a dopiero później przechodzić na rodziny słabsze, plus odkażanie dłuta, to jest podstawa. Też odkażanie szczotek, bo używamy dużo używamy szczotek do strzepywania jakby pszczół z ramek hodowlanych, tak, z matecznikami, czy strzepywania z ramek z larwami z rodzin reprodukcyjnych. Te szczotki się odkaża po prostu alkoholem, często myje, na słońcu zostawia, to jest jakby podstawa. No i podkarmiaczki, uważam, że to jest przy podkarmiaczkach należy co jakiś czas. Znaczy tutaj to taka dziwna, może to dziwnie brzmi, bo w przypadku pasiek hodowlanych, które się nastawiają na matki, no te podkarmiaczki się używa praktycznie cały sezon i te pszczoły są non-stop karmione. A w przypadku no, osób, które na miód się nastawiają, to wiadomo, ten okres karmienia wypada sierpień, wrzesień. Także tutaj może to skrócone jest, tak? Ale odkażanie czy poidła, czy podkarmiaczek jest bardzo istotne. Też wycieranie, przemycie uli, na to zwrócę uwagę, przemycie uli po chorobie majowej. Kiedy mamy długi czas bez pogody deszczowej, gdzie pszczoły nie latają, nie mają dostępu do wody, a duże spożycie pyłku w rodzinie i następuje właśnie wypróżnianie się na ścianę ula i warto, żeby te ule umyć, nawet tam zwykłą wodą z detergentem przetrzeć, żeby nie zostawiać tego pobrudzonych uli, tak? Bo to nie jest jakby objaw nozemy, to jest, przynajmniej w tym okresie tym wiosennym, wczesnoletnim, ale żeby nie zostawiać tych uli ubrudzonych. No i dezynfekcja narzędzi to jest podstawa. Też co do przenoszenia chorób na butach, musiałbym szukać artykułu, gdzieś czytałem, że jakby zgnilca nie da się przenieść na butach pomiędzy pasiekami, czy na oponach. Nie wiem, jak to wygląda, ale też była kwestia ustawiania mat dezynfekcyjnych przed pasiekami, że to takiego czegoś nie ma sensu robić, bo to jest niepotrzebne, tak? Mhm. A to moje zdanie, tak? Może inaczej. Emil, ty odkażasz? Czyścisz?
Wiesz co, takie podstawowe, że absolutnie podstawowe rzeczy, czyli zamknięty ul, na drewniakach pracuję, więc oczywiście opalanie ula. Absolutnie nie, tak jak czasem widzę, nawet czasem na niektórych filmikach, gdzieś wymiatanie martwej pszczoły po spadniętych rodzinach z ula, no to absolutnie nie, to powinno być zawsze zbierane. No i raz na jakiś czas też przed wlotkami czyszczenie. No i czyste narzędzia to podstawa, tak jak już powiedziałeś. Więc no, jeśli chodzi o czyszczenie, jeśli chodzi o jakieś odkażanie podkarmiaczek, przyznam szczerze, że nie stosuję jakichś, wiesz, środków, po prostu staram się, żeby to było czyste, żeby nie było jakichś resztek skrystalizowanego pokarmu, żeby nie było jakiejś pleśni, no takie rzeczy, tak?
Na pleśni, jak ktoś nie chce stosować chemii, znaczy bardzo dobry jest wybielacz, to od razu mówię. Jeżeli do syropu, który przepraszam, tak, grzmi.
Znaczy może po prostu pod chlorem kupić.
Pod chlorem kupić, ale
będzie czysty.
Ale są najtańszy wybielacz, czy do poidła, zwabia pszczoły do poidła, wybielacz, to warto też przypomnieć. Ale użycie około łyżki, dwóch łyżek na 10 litrów syropu i naprawdę podkarmiaczki nie czernieją, tak, słoiki nie czernieją, to jest fajny sposób. Drugi sposób jest olejek trawy cytrynowej, tak, albo zrobienie takiego miksu olejków. High for Life to się nazywa produkt amerykański.
A ty, Kuba, jak dbasz o czystość na pasiece?
Mam mnóstwo mrówek w tym roku na pasiece, nie niszczę mrówek. Zachwycam się ich kopcami, złapałem nawet dwie królowe hurtnic. Zaczynam przygodę, którą kiedyś zacząłem, ale nie podobało mi się, bo było formikarium zamknięte, tam się wilgoć zbierała, pleśń. I teraz jest taki środek Fluon, Kacper mi będzie pomagał, z którym robiłem ostatnie odcinki, mm-hmm. No bo on w laboratorium właśnie bada mrówki, więc będzie mi pomagał i zamierzam sobie no w domu też kolonię mrówek rozmnożyć. Właśnie siedzą dwie matki i teraz czekam, a złożę pierwsze jajeczka, złapałem je tuż po kopulacji. Nie no, mam generalnie pełno mrówek, traktuję pasiekę raczej jako jedność, no tak mi się wydaje, nie, czyli... Gdzieś te pszczoły i tak się mieszają, no, znaczy rozumiem to i rozumiem to w pasiekach zawodowych, rozumiem to wszystko, jeżeli ktoś rzeczywiście dba o każdą jedną rodzinną pszczel. Ja mam troszkę inne tutaj podejście, bardziej dbam po prostu o pasiekę.
Znaczy, ja ci powiem tak, jeśli chodzi o pasieki profesjonalne, takie zawodowe, tak, to tutaj przede wszystkim dąży się do standaryzacji rodzin. że one wszystkie są w tej samej sile, w tej samej jakby rozwoju. I to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby ograniczyć rabunki. Bo w pasiekach no, zawodowych, tutaj wędrownych, tak, no to wiadomo, nikt nie grabi tego pasieczyska, nikt nie odkaża przy stacjonarnych, tak, ale przy wędrownych nikt tego nie ustawia, bo to na to nie ma czasu. Natomiast dążę do tego, żeby te rodziny były jednakowe i w zdrowotności, i w sile, i w jakości czerwienia.
Rozumiem. U mnie trutnie zostają po prostu gdzieś tam na trawie. No, mrówki je załatwiają, mnóstwo innych stworzeń, ślimaki, nie będę. Mam zresztą, rzadko ścinam trawę.
A kleszczy się nie boisz?
Mam taki dziki, mam po prostu tam... Słucham?
Kleszczy się nie boisz przez to, że trawa jest wyższa?
No nie boisz.
No, ty jesteś.
No to wiesz, gdybym się bał, to też do lasu bym nie wychodził.
No tak, ale w wyższej trawie to te kleszcze...
No wiem, jest większe prawdopodobieństwo, tak, no tak. Ale... No okej, okay, ale jest wyższe niż na przykład jazda prawdopodobieństwo śmierci przy jeździe samochodem?
Okej.
Okay. No nie boję się. Pytasz mnie się o stan emocjonalny, nie boję się. No,
pytam.
Zdaję sobie sprawę z ryzyka, nie wystawiam się na jakieś nadmierne ryzyko, natomiast widzę jakby więcej zalet, dlatego że praktycznie nie podlewam na przykład swojego po prostu dzikiego ogrodu, nie? Dlatego że jednak, nie to, że w ogóle nie ścina, natomiast mam takie miejscówki, które są rzeczywiście bardzo dzikie, natomiast tam zostawiam po prostu takie łączki, natomiast no generalnie powiedzmy kosze, w zależności od tego oczywiście jak pada deszcz, jakoś tam 2-4 razy do roku, no w tym miejscu, w którym stoi pasiek, ale tam jest generalnie ubite, no te trutnie i tak się rozchodzą, no musiałbym po prostu cały czas tam pilnować, do końca w to nie wierzę, po prostu wydaje mi się to trochę utopijne, bo jeżeli, no dobrze, jeśli siedzisz przy tej pasiece codziennie, to możesz to upilnować, ale i tak tego nie upilnujesz, no wydaje mi się to troszeczkę utopijne. Jeżeli ktoś faktycznie się tego przykłada i jest w stanie 80% tego wykonać, to wydaje mi się, że to... No nie wiem, chciałbym zobaczyć konkretne dowody, czy rzeczywiście no jak... ile tych patogenów się zatrzymuje na przykład tymi mrówkami, no. Natomiast jeżeli by się okazało, że nawet ileś tam mrówek przyniesie te patogeny, no to nie będę wybijał tych mrówek, bo jest to niezgodne z moją preferencją do odbioru rzeczywistości.
Znaczy ja jestem przeciwny w ogóle wybijaniu czegokolwiek, tylko z powodu tego, że jest. Bo tak jak mówię, ani nie wierzę w to, że mrówki potrafią rodzinę zaatakować do tego stopnia, że ta rodzina zginie. Tak samo nie wierzę w osy i tak samo nie wierzę w szerszenie. Bo i osy i szerszenie do zdrowego ula nie wejdą. Chyba, że mamy ul chory, albo mamy ul, który jest przygotowany przez... inaczej, celowo jest osłabiony, czyli to jest jakiś, nie wiem, słaby odkład, czy słaby ulik weselny, chociaż to też w zależności od tym późnym latem, to nawet te uliki weselne to się nie mieszczą tam w środku, w tym korpusiku. Ale to, jeżeli jest jakiś atak no, ze strony właśnie czy os, szerszeni, czy mrówek, to wynika raczej z błędu pszczelarza, który nie dopatrzył na czas siły tej rodziny, obronności, istnienia czerwiu odkrytego, różnych takich aspektów. I mówię na przykład szerszenie, no, już dyskusja była na grupie o owadach. Pamiętam, Kuba, też się udzielałeś, gdzie człowiek opisywał, że mu szerszenie zjadły. No, tak. no to jest zjadły rodziny. No to przychodzą szerszenie na koniec, tak? One na końcu czyszczą. To samo osy, czy barciak na przykład.
Pszczele wieści. Pszczele wieści.
Most do kolejnego artykułu, tym razem z American Bee Journal. I między innymi to będzie, gdzie mówić o właśnie pszczołach odpornych. Może odpornych, może na warozę to złe słowo jest, ale lepiej radzących sobie z warozą. I to jest artykuł Legacy of the Mind Beating by Bees i to jest by Alison McAfee. Tu autorka opisuje pracę hodowlaną nad pszczołami, które się oczyszczają z warozy, w sensie z tą warozę próbują z siebie zrzucić, a jednocześnie ją w jakiś sposób uszkodzić, tak, swoimi szczękoczułkami. Dobrze mówię, Kubuś? Pszczoły mają nie mają szczękoczułki, waroza
nie,
ma
pajęczaki, tak, żuwaczki.
Żuwaczkami, tak, swoimi żuwaczkami gryzą, czy obgryzają obnóża warozy. na tej zasadzie, ale potrafią tą warozę wyczuć i potrafią ją z siebie no, zrzucić, tak? Czy za pomocą swoich nóg, czy z pomocą innych pszczół. I tu jest właśnie dużo, dużo opisanego, w jaki sposób badano, używano, na początku używano tak zwanych sticky boards, to są takie wkładki pokryte klejem, nie wiem, czy w ogóle u nas w kraju można to kupić, myślę, dobry byłby temat dla niektórych producentów, że coś takiego stworzyć, tak? Czyli takie po prostu kartki pasujące do denicy z jednej strony z klejem, które by pozwalały na to, żeby tą warozę, która spadła z pszczół, zobaczyć, jak ona, no, czy policzyć, zobaczyć, jak wygląda, tak? Ale to odbiega od tematu. I oceniano po prostu, ile pszczół, ile tej warozy znajduje się na wkładkach i jak one są uszkodzone. I na podstawie tego wskaźnika rozpoczęto selekcję pszczoły i zaczęto od 5% uszkodzonej warozy na wkładce, aż do prawie 30% uszkodzonej, czyli pszczoły po prostu tą warozę aktywnie z siebie zrzucały i aktywnie ją uszkadzały, co było ważne. I tu jest no, opisane cały program hodowlany. Zwrócono uwagę też na to, że istnieje tego, co rozumiem, proteina, czyli powodująca, że pszczoły bardziej no, oczyszczają się, tak? I ta proteina powoduje, że te ocieranie się pszczół, ta sama proteina też występuje u gryzoni. Jest tak samo określona i odpowiada za oczyszczanie się, w sensie takie no, pocieranie się, tak, czy tam drapanie się, a u ludzi powoduje, u człowieka powoduje zachowania takie antysocjalne, jakieś wybuchy agresji, czy coś w tym rodzaju. Także tu też jest to powiązane. Niby ten sam gen, ta sama proteina, ale różne ma działania w różnych gatunkach zwierząt i u człowieka. I tutaj autor właśnie zwrócił uwagę na to, że bardzo widziałby, aby te programy, które zajmują się szukaniem pszczół odpornych lub lepiej radzących sobie z warozą, żeby one były prowadzone na większą skalę i dotyczyły też producentów, dużych producentów matek, aby ten materiał jakby bardziej rozprowadzać, dystrybuować pomiędzy pszczelarzy i być przygotowanym na sytuację, kiedy akarycydy syntetyczne, jak amitraza, przestaną być skuteczne, bo już są doniesienia, że amitraza jest coraz mniej skuteczna, jeśli chodzi o działanie na varroa destructor. Natomiast co do kwasów, to tutaj ich działanie, owszem, waroza nie nabierze, w sensie dręcz pszczeli nie nabierze oporności na kwasy organiczne, natomiast ich skuteczność zależy w dużej mierze od temperatury, wilgotności pory roku, także to nie jest jak takie stuprocentowe wyjście z sytuacji, tak?
Znaczy to nie jest przede wszystkim proste do zastosowania, tak? I to jest główny. To nie jest sytuacja, gdzie spalamy tabletkę i okej, choć to też można spieprzyć na wiele sposobów.
Dokładnie. Dokładnie. I tutaj to, co było też chyba na Eurbest powiedziane, że trzeba się przygotowywać właśnie na to, aby te pszczoły były coraz bardziej odporne na... lepiej sobie radziły z dręczem pszczelim, żebyśmy nie zostali w sytuacji, kiedy dostępne środki przestaną być skuteczne i będziemy mieli powtórkę z lat 80., jak waroza wchodziła do Europy, tak, czy w ogóle pojawiła się na świecie zachodnim, powodując no, dewastację w pasiekach w ilości rodzin. Ostatni artykuł na dzisiaj, który przygotowałem, przeczytałem dla Was, to jest szybsze i wygodniejsze rozlewanie miodu Michała Piątka. To jest już druga część artykułu. Dotyczy urządzeń do konfekcji miodu, czyli rozlewania w opakowania detaliczne, takie jednostkowe. I tu Michał opisuje urządzenia dwóch producentów, z tego co widzę, stoły obrotowe oraz linie do rozlewania, która no, zdecydowanie przyspiesza. No i tu są jakieś różnego rodzaju parametry podane, tak, mniej lub bardziej znaczące dla czytelnika, który nie planuje zakupu. Natomiast ja jako właściciel też takiego dozownika automatycznego do rozlewania uważam, że przy większej ilości to jest bardzo, bardzo wygodne urządzenie i sprawdza się dla właśnie pszczelarzy, którzy rozlewają troszkę więcej niż 2-3 tony miodu w sezonie. Z takich no, ciekawostek tu jest pokazane nieduże urządzenie firmy Łysoń, z tego co, no tak, firmy Łysoń, mały stół obrotowy skalibrowany do właśnie do mniejszych słoików pomiędzy 250 a 1250 gram z pompką i z małym stałym obrotem. Uważam, że przy takich pszczelarzach właśnie do 2 ton warto byłoby coś takiego zakupić, szczególnie, że koszt jest w granicach 8 do 10 tysięcy złotych i to już jest taki kompakt modułowy, który na stole każdym się zmieści i pozwala wygodnie dozować właściwie tą samą porcję miodu. Szczególnie jest ważne, że jest ten miód no, sprzedajemy dalej do jakichś mniejszych sklepów ze zdrową żywnością, czy w ogóle do sklepów, gdzie zależy, aby na półkach no, stała cały czas ta sama ilość miodu, żeby nie mieć problemów z różnego rodzaju instytucjami, że nalewamy za mało lub za dużo, tak, w stosunku do tego, co jest napisane na etykiecie. Tu Michał pokazuje właśnie stołami obrotowymi. Ja uważam, że przy większych rozlewniach czy większych pszczelarzach no stół obrotowy jest jakby ograniczeniem, tak, bo nie pozwala na rozbudowanie systemu. Lepszym właśnie rozwiązaniem byłaby linia do napełniania słoików, gdzie w linii na pasie transmisyjnym można już zastosować czy zakręcarki automatyczne, czy etykiecie.
I tym oto sposobem Toma nam urwało. Niestety na tym jego Podlasiu, gdzie wiadrami się internet przynosi, jednak ktoś nie doniósł ostatniego wiadra, więc to chyba tyle na dzisiaj.
No chyba, że masz komentarz do tego artykułu.
Co do komentarza do artykułu, nie mam jakby fajne zabawki. Obawiam się, że większość ludzi nas słuchających, większość pszczelarzy z takich urządzeń nie skorzysta, bo niestety mam wrażenie, że całkiem sporo, szczególnie starszych pszczelarzy, to wiecie, jeszcze ocynkowana trzyramkowa wirówka, a nie jakieś tam linie do rozlewania. Ale ogólnie fajna rzecz. Jeśli chodzi o moje potrzeby, bardziej bym myślał o takim stole obrotowym niż o całej linii, no ale no ja nie produkuję setek tysięcy litrów rocznie, więc to siłą rzeczy raczej te mniejsze rozwiązania. Jeśli chodzi o artykuły, to chciałbym zwrócić uwagę w pasiece, mimo że obiecywałem, że mówiłem na początku, że się nie przygotowałem, ale to zwróciło moją uwagę. Uwagi do rolniczego handlu detalicznego. Artykuł Emila Mariusza Szymańskiego z ostatniej pasieki. Tutaj w artykule autor odnosi się, tak tylko po łebkach wspomnę i zapraszam wszystkich do zapoznania się z artykułem. Autor odnosi się do artykułu z doktora Radosława Wasilewskiego z jednej z wcześniejszych pasiek dotyczących właśnie RHD. I tutaj autor nie do końca zgadza się z częścią tez poprzedniego artykułu. Jedną z takich, nie wdając się w gmatwaninę przepisów i podawanie konkretnych ustaw. Tutaj no, w RHD mamy to takie podstawowe ograniczenie, że no, powyżej 80 rodzin i lub powyżej 40 tysięcy dochodu musimy wejść w dział specjalny. Tylko jakby według mnie taka interpretacja przepisów jakby, znaczy to według mnie jakby to było dość oczywiste, przynajmniej z tego co wiedziałem, ale widziałem też na wielu forach i grupach, że to się często powtarza, że te 40 tysięcy, bo mamy żywność przetworzoną i nieprzetworzoną. Miód, pyłek to jest żywność nieprzetworzona i tutaj ta żywność nieprzetworzona, zgodnie z obecnymi przepisami, tutaj właśnie autor zwraca na to uwagę, nie wlicza się nam w te 40 tysięcy przychodu, tylko żywność nieprzetworzona, czyli zakładając, że mamy poniżej 80 uli i wyprodukujemy miodu i sprzedamy to jako miód bez żadnych dodatków, bez żadnego mieszania, czyli żywność nieprzetworzoną za 50 tysięcy, to i tak nie wchodzimy na dział specjalny rolnictwa. Oczywiście ewidencję należy prowadzić takiej sprzedaży, ale sprzedaż nieprzetworzonej żywności nie sprawia, że wchodzimy, przekraczając ten limit 40 tysięcy, w dział specjalny. Także, no i tutaj jest jeszcze kilka innych drobniejszych kwestii, także zachęcam wszystkich, którzy myślą o tym, żeby myślą nad wyborem, czy RHD, czyli rolniczy handel detaliczny, czy sprzedaż bezpośrednia. Tutaj warto się z tym zapoznać, bo ten artykuł odkłamuje właśnie chociażby ten mit o tym, że no jeśli sprzedamy za więcej niż 40 tysięcy miodu, no to już automatycznie wchodzimy na dział specjalny, gdzie nie jest to zgodne z prawdą. Tutaj też jest parę słów o tym właśnie, co to znaczy żywność przetworzona, o jakich produktach, o mieszaniu jakich produktów z jakimi produktami, jakie procentowe stosunki tych produktów do produktu naszego pierwotnego. Także mówię, jeśli ktoś się tym interesuje i myśli o zalegalizowaniu swojej sprzedaży, do czego wszystkich zachęcam, no to jest całkiem fajne podsumowanie. I tutaj autor też jakby nie bazuje tylko na swojej interpretacji przepisów, tylko z tymi pytaniami, na które tutaj odpowiada, zwrócił się do weterynarii, zwracał się do służb, tutaj do instytucji podatkowych, czyli urzędów skarbowych i tak dalej, i na tej podstawie, jakby tutaj, na podstawie tej wykładni przepisów udziela tych odpowiedzi, także mówię, warto, bo jest to taka rzetelna analiza i odpowiedź na te takie główne pytania. Oczywiście też ministerstwo pytał o większość tych pytań, czy o większość tych kwestii i ministerstwo też tutaj swoją wykładnię daje, także wydaje mi się, że warto, zapraszam. To tyle ode mnie, tak jak obiecywałem, nie zapoznałem się ze zbyt wieloma rzeczami, ale to zwróciło moją uwagę. A ty, Kuba, jak tam? Coś ty? Czy zupełnie się nie przygotowałeś? To czekamy na ten twój reportaż z niecierpliwością. A dziś myślę, że będziemy kończyć. Tom się oczywiście nie pożegna, ponieważ go i tak nie będzie słychać. My go słyszymy, no ale wy go nie słyszycie, więc dzięki jeszcze raz wielkie, Tom, że byłeś jedyną przygotowaną osobą do dzisiejszego podcastu. Mamy nadzieję, że fajnie się słuchało. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, lajkować, a przede wszystkim subskrybować nasz podcast na dowolnej platformie podcastowej, na której nas słuchacie. Jeśli na którejś platformie podcastowej, z której korzystacie, nie ma naszego podcastu, dajcie nam znać i postaramy się, żeby nasz podcast się tam pojawił. Oczywiście widzimy się w kolejnych podcastach w najbliższej przyszłości. Dziś hasła przewodniego na koniec nie będzie, ponieważ podcast był za krótki, więc większość pewnie doczekała, ale oczywiście za wszelkie błędy merytoryczne i babole przepraszamy. I tak, oczywiście zrzucamy na Toma, bo to on był jedynym przygotowanym. My możemy tutaj, mogliśmy babolami rzucać, bo byliśmy nieprzygotowani, niekompetentni, ale oczywiście za każdy komentarz będziemy wdzięczni, szczególnie te merytoryczne nam przypadają do gustu i będziemy się do nich odnosić, a dziś już kończę tą swoją przydługą i nudną gadkę, także dzięki jeszcze raz, Tom, dzięki, Kuba, i widzimy się słyszymy się w następnych podcastach. Cześć, to mówiłem ja, Jarząbek. 40, 40, 40.